20 minut po godzinie 10, tu Radio Poznań, a z nami Maria Szyfter, logopeda, kognitywista, pedagog specjalny ze Szkoły Terapii i Karmienia Czujemy. Dzień
dobry. Witam serdecznie.
I mówiliśmy już dzisiaj o tym, że często wybierając się do przedszkola, być może teraz z okazji Dnia Matki, tych wizyt było więcej, widzieliśmy te występy tych maluszków. Dziadkowie też czasami widzą. I potem jest problem, bo wszyscy tak siedzą na tej widowni i się zastanawiają, o czym te dzieci do nas mówią. I każdy zwraca uwagę później na to, że faktycznie prawie wszystkie, albo zdecydowana większość, nie wiem jak to wynika, jak to wygląda w badaniach, ale ma wadę wymowy. I z czego to wynika i czy ta wada wymowy jeszcze 20 lat temu nie była tak powszechna jak teraz? To skąd ona się bierze? I jak można jej zapobiec? Może zanim ona powstanie, to czy można już wcześniej o tym pomyśleć, żeby nie narodziła się tak o?
Oczywiście tak. Apelujemy, że można i to można od samego początku. Te wady wymowy dzieci z zaplenieniem międzyzębowym niestety tak, ale są plagą i dziwimy się czasami właśnie, że czterolatek tak pięknie mówi, pięciolatek tak pięknie mówi, zamiast wyszukiwać tego jednego czy dwóch, którzy mówią słabiej i tych zgarniamy na terapię. I niestety, ale te dzieciaki mają przed czym uciekać w obecnych czasach i to nie jest tak, że ja tu teraz przyjdę i powiem, że to wina rodziców i ich zaniedbania. Nie, bo to wszystko tak naprawdę zaczyna się dużo wcześniej i nie tyle winni rodzice, co również różne firmy, które w taki, a nie inny sposób konstruują na przykład butelki, czy kubeczki, nie kapki, czy różne inne historie. Ale zacznę od samego początku, bo tak naprawdę sama anatomia może już tutaj stać nam na przeszkodzie. Między innymi chodzi tu o wędzidełko. Wędzidełko języka, jak podniesiemy język, to widzimy taką kreseczkę, u niektórych krótsza, u niektórych dłuższa. I zauważamy niestety to, że tylko te takie bardzo mocno skrócone są rzeczywiście podcinane w pierwszym miesiącu życia dziecka, a potem, jeżeli się uda, jeżeli jakieś to karmienie w miarę idzie, wszyscy raczej boją się tego podcinania.
To jest taki krótki, szybki zabieg nożyczkami.
Krótki, szybki ciach nożyczkami, tak. Byłam tego świadkiem osobiście ze swoim synem, którego oczywiście jak tylko wypatrzyłam, że za krótko, to zaraz poszliśmy. I jestem bardzo zadowolona z tego czynu, bo duża była poprawa w jedzeniu. Więc nie bójmy się, jest to rzeczywiście szybki zabieg, krótki, ale trzeba też trafić na dobrego laryngologa, ponieważ zdarzają się i tacy, i pediatrzy, którzy raz nie chcą się zgodzić w ogóle, żeby dać skierowanie do laryngologa, ale jak już się trafi czasami na laryngologa, który jednak bardziej jest może od migdałków, bardziej od uszu, bardziej jeszcze od jakiejś swojej innej działki, to niekoniecznie chcę podciąć. Także tutaj też szukajmy. Ale tak, jeżeli już się uda, że to wędzidełko jest okej, problem czasami może się pojawić już przy jedzeniu tym pierwszym, czyli karmienie piersią albo karmienie butelką. Nie mówię tak, że wszystkie dzieci, które są karmione piersią, nie będą miały wady wymowy i nie mówię też tak, że wszystkie, które mają butelkę, będą miały wady wymowy.
Nie ma reguły.
Nie ma żadnej reguły. Chodzi o to, żeby ze wszystkim mądrze i tak zdroworozsądkowo postępować, czyli tę butelkę jak najszybciej wyeliminować. Najlepiej tak naprawdę, jeżeli już była potrzeba i rzeczywiście jest ta butelka, no to tak do roku rzeczywiście się jej pozbyć, ponieważ maluch, rozszerzając dietę w 6., 7., 8. miesiącu, jak tylko opanuje pobieranie pokarmu z łyżeczki, tak naprawdę zaraz może przejść na picie z kubka otwartego, czyli my tak naprawdę już z takim 6-7-miesięcznym maluchem możemy ze spokojem tę butelkę powoli niwelować.
My też w praktyce widzimy na przykład placach zabaw maluchy, które do któregoś roku życia, nawet 3-4, mają takie butelki z takim smokiem, albo te słynne i popularne bardzo niekapki.
Tak właśnie. I o tych niekapkach niestety też muszę powiedzieć dużo. I dlatego właśnie mówię, że to niekoniecznie wina rodzi. No ale jednak wchodząc do takiego sklepu z akcesoriami, jeżeli chcemy sobie kupić coś wygodnego na wyjście na spacer właśnie z maluchem, to mamy po prostu szereg, kilka półek tych niekapków, tych takich z dzióbkiem i to twardym, wysuniętym. A jest to nic innego jak kontynuacja tego przetrwałego naszego infantylnego połykania, bo maluch, jeżeli sobie położy ten niekapek na język, nadal odruch jest prawie taki sam, odruch, czynność jest taka sama, ssąca, jakby to była butelka, kawę, więc tak naprawdę wydaje nam się, że wyszliśmy z butelki, ale wyszliśmy w niekapka, który jest tak samo niestety zły. Także jeśli macie niekapka, szybko do kosza. Tak samo, nie zawsze też słomka nas uratuje, ponieważ słomka musi być odpowiednio krótka, bo jeżeli słomkę nasz maluszek też położy sobie centralnie na języku, nadal język nie będzie pracował, nie będzie się podnosił. Czyli jeżeli mamy słomeczki, sprawdzamy, czy są tak mniej więcej na długość paznokcia. Jeżeli są za długie, ucinamy. Kolejna z serii, tutaj takich bardziej pod kątem, jak akcesoria mogą przeszkodzić, no to są nieszczęsne nasze smoczki. Szczęsne, nieszczęsne, bo tutaj nie ma tak naprawdę dla mnie czarno-biały. Też nie jestem logopedą, który powie, absolutnie wyrzucamy smoczek. Smoczek ma wiele szarości i często jest potrzebny.
Czasami ratuje życie rodzicom.
Ratuje, dokładnie, ratuje rodzicom, ale też dziecku, które po prostu ma wzmożony odruch ssania i my musimy go zaspokoić. Czasami nawet nam pomaga rozkarmić dziecko, jeżeli nie potrafi przejść na butelkę, a jest potrzeba, bo na przykład mama w szpitalu. Także te smoczki też musimy odpowiednio stosować, czyli tylko rzeczywiście, jeżeli już nie chodzi to o to, że trzeba przytulić, nie chodzi o to, żeby wrzucić i ponosić sobie w chuście, nie chodzi o to, że przewinąć i nakarmić. Jeżeli to wszystko wykluczymy, to w ostateczności niech to będzie smoczek, ale tylko na tę chwilę, aż do wyciszenia i koniec. Tak samo ze snem zaśnie, siup. Wyciągamy, pozbywamy się smoka.
Dobrze, to teraz może postawmy tutaj taką kropkę i za chwilę wrócimy do rozmowy, bo już powoli wiemy, jak uniknąć tych wad, a potem może za chwilę dowiemy się, jak z nimi walczyć, kiedy już są.
Dobrze.
Dobrze?
Dobrze.
Dobrze, to za chwilę wrócimy do rozmowy. 30 minut już prawie po godzinie 10. Wracamy do wad wymowy. Dzisiaj wyjątkowo staram się mówić bardzo wyraźnie, chociaż nie zawsze mi to wychodzi. Być może, chociaż nie korzystałem z kapków, wtedy ich nie było, ale może miałem smoczek. Albo właśnie, jakie są jeszcze powody, dla których powstaje wada wymowy?
Niekoniecznie to te akcesoria. Możliwe, że dlatego mówiłam, że tak ciężko naszym maluchom jest uciec od tej wady wymowy, od seplenienia międzyzębowego, od tego, że ten języczek jest taki słaby i leżący. Dlatego, że jak sami zauważyliście pewnie też, co drugie, co trzecie dziecko ma teraz alergię. Alergie bardzo często ukryte, które się okazują być alergiami dopiero po 5., 6. roku życia, a wcześniej wydaje nam się, że no on po prostu ma katar, po prostu często łapie z przedszkola, a to po prostu pierwszy rok przedszkola, musimy mu na to dać czas. Okazuje się, że taka alergia to od razu zatkany nosek. Często alergia idzie w parze z przerośniętymi migdałkami. Przerośnięte migdałki wypychają język nam do przodu. Alergia zatyka nam nos. Jeżeli mamy zatkany nos i próbujemy oddychać ustami, automatycznie język idzie w dół, bo próbujemy wziąć powietrze, ratujemy się ustami. Automatycznie robimy w ten sposób tor oddechowy tutaj ustny
i już
mamy kolejny powód, dlaczego język leży i się nie pionizuje. Ale może być też tak, że maluszek nie miał też kiedy tego języka porządnie wyćwiczyć. Chodzi o samo jedzenie i o to, w jaki sposób my je podajemy, bo jest taka fajna metoda teraz BLW, czyli Bobas lubi wybór, ale to też nie jest tak, że wszystkie mamy, które korzystały z BLW będą uratowane, ponieważ tam dajemy maluszkowi, żeby sobie samo wybierało, co sobie weźmie z talerzyka i pożuje. Ale czasami zatrzymujemy się. Tak, nie jest to wtedy zmielone. Od tych papek chcemy uciec, ale czasami te za bardzo rozgotowane warzywa Bobas sobie lubi wybierać i przy nich pozostaje. I nie wchodzi w żujące takie porządnie do przeżucia mięso czy jakieś później orzechy, suszone owoce. Tego nie ma, więc jakby w zaleceniach dla osób, które mają, mówię ogólnie osób, które mają wady wymowy, bo nie mówię tu tylko o maluszkach, tylko też o starszakach, to w zaleceniach mamy po prostu kabanosy schabowe, suszone morele, suszone owoce, wszelakie tak naprawdę, kromki chleba, nie odkrawanie tego, żeby tu się po prostu działo, żeby tu się żuło, żeby tu było twardo, żeby ten język na lewo i prawo próbował. Ale też to jedzenie od razu mi się jeszcze kojarzy, że dużo maluchów nie ma czym ugryźć. Bo te sepleniące maluchy to są też te, które jak się uśmiechną, to nie mają tutaj całego szeregu zębów. Albo próchnica, albo no czasami zdarzają się kontuzje, no ale załóżmy, że nie aż takie, że czterech się pozbywamy zębów. Więc bardzo też pilnujcie się, drodzy rodzice, pilnujmy się, żeby tej próchnicy po prostu dziecku nie sprzedać. Bo to jest najczęstsze, co rodzic robi na przykład na placu zabaw, gdzieś wychodzimy, coś, smoczek spadł. Podnosimy, Oblizujemy, daje mu maluchowi.
Proszę, to samo z łyżeczką.
Oblizujemy, ale tak się dzieje. A to jest najprostszy sposób, żeby przekazać dziecku próchnicę. Nawet wtedy, kiedy my nie wiemy, że ją mamy, bo ona się rozwija i my dopiero po pół roku dopiero będziemy mieli dziurę, a u dziecka szybciej to pójdzie, zęby znikną. I już mamy po prostu tor dla zęba, dla języka, żeby śmiało wyjść i trochę posyplenić. I taka jeszcze kolejna rzecz, która tutaj nam, jeśli mogę, spoglądam na zegarek.
Telefony dzwonią, ale to, drodzy Państwo, za chwilę po rozmowie będziemy mogli porozmawiać. Dobrze. Ale proszę, kontynuuj.
Mamy też taką sprawę, że to wszystko było okej. To wszystko, o czym powiedziałam, zastosowali się rodzice do tego i nie było takiego problemu. To jeszcze spójrzcie i przyjrzyjcie się temu, w jaki sposób wasz maluszek siedzi, w jaki sposób wasz maluszek chodzi, w jaki sposób się porusza.
Jakie to ma znaczenie?
Otóż bardzo dużo dzieci ma teraz obniżone napięcie mięśniowe tutaj w sferze centralnej, posturalnie. To są te maluszki, które są trochę przygarbione, często w siadzie W. Tak może kojarzysz, że maluchy tak się rozkraczają i te nóżki idą na boczek.
Zgadza się.
Zgadza się. Jeżeli mamy tutaj obniżone wszystko i nie jesteśmy tu wzmocnieni, to automatycznie leci nam tutaj absolutnie cała tutaj część orofacjalna, jesteśmy tutaj słabi, policzki są często zapadnięte, języczek idzie w dół i cały nasz maluszek jest taki, brzydko powiem, sflaczały.
Czyli trzeba wzmożyć to napięcie, tak? Czy
trzeba
wizytę u neurologa?
Niekoniecznie, nie. Tutaj wychodzi trochę brak czasu na takie zabawy, takie przepychanki, siłowanki, takie domowe dzikowanie, ale nie tylko domowe, tylko też przedszkolne. Panie nauczycielki w przedszkolu muszą zrealizować swoją podstawę programową i pędzą, nie wyjdą raz na dwór, bo muszą tu zrobić karty pracy. Nie pobawią się, nie poprzewracają się, nie poturlają się, bo same akurat, załóżmy, nie mają dzisiaj nastroju czy humoru. A zresztą zawsze dzieciaki potem są tak pobudzone, że ciężko je potem uspokoić. I to wszystko potem się przekłada na te maluszki, które są po prostu słabe. Może być tak, że neurolog, bo wtedy okazuje się czasami, że jest to gdzieś bardziej głęboki problem i musimy się wspomóc fizjoterapeutom, regularnymi ćwiczeniami, ale tak naprawdę wystarczy więcej zabaw w domu, jakiś
ruch,
po prostu ruch sam w sobie. Świetna pływalnia, ja zawsze zachęcam do pływania, bo ona działa nie dość, że ogólnorozwojowo, tutaj wzmacnia każdy mięsień, no to jeszcze ten oddech, no bo przecież nie będziemy oddychać ustami pod wodą, więc dla mnie to jest opcja idealna, jeżeli chodzi o logopedyczne zalecenie, dużo pływać, dużo się ruszać, a jak już rzeczywiście dzieciaki trafiają potem do tego żłobka czy do przedszkola, to nawet jeżeli te wszystkie problemy są zauważone, to nie ma czasu dla logopedy. Nie ma logopedy w obowiązku na przykład do któregoś konkretnego roku życia w przedszkolu. Nie ma takiego obowiązku, że te zajęcia muszą być. Nie każdy żłobek ma profilaktykę logopedyczną. Nie ma takich zabaw dodatkowych, takiej świadomości czasami właśnie. Ja pierwsze, co przychodzę do żłobka na badania przesiewowe, to pokażcie mi wasze kuki. I po prostu naklejka albo informacja do rodzica, ten wyrzucamy, przynosimy taki i taki, albo od teraz pijemy już tylko z kubków otwartych, jeżeli to potrafimy.
Czyli wszędzie nie kapki.
A bardzo dużo niekapków, tak, bardzo dużo. Jak są świadome przedszkola czy żłobki, to duża pochwała wtedy płynie do rodziców.
Dobrze, Maria, tu tutaj znowu zrobimy krótką przerwę, dobrze, ponieważ telefony tutaj aż się czerwienią. Widocznie ten temat jest na tyle fascynujący. Więc za chwilę wrócimy do rozmowy i spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak już wtedy walczyć z tą wadą.
Dobrze, obiecuję, już więcej nie będę.
Dobrze, to jeszcze krótka przerwa muzyczna.